Czyli masz coś na mnie.
Masz włoska tutaj znowu.
No, dobrze.
Zawsze ma, on ma zawsze jakieś włoski gdzieś takie wystają. Tak, ja później tak patrzę i tak...
Jak my tu jesteśmy w studiu, to zawsze czuję się najbardziej zadbany na świecie.
A ja się na przykład czuję teraz bardzo bezpiecznie, Radziu. Wiesz dlaczego?
Dlaczego?
Dlatego, że jestem połączony ze światową siecią na stałe.
No proszę. Już. Czy ty też już jesteś...
Ja już też jestem, zostałem. Wszczepili mi chipa w ramię. Pierwszego.
Czy dołączyłeś do grona tych wszystkich smacznych żartów?
Wszystkie żarty zostały zrobione.
Zrobiłeś speed testa?
Zrobiłem. Tego nie było. Tego nie było. Tak, 66,5 km na godzinę.
Czy,
ups.
Czy transfer jeszcze ci został danych?
No nie, no to tylko wiesz, mrugnąłem dwa razy oczami i transfer poleciał. Ale tak, zostałem zaszczepiony, a najśmieszniej został zaszczepiony mój kolega, który w piątek przyszedł do przychodni bez żadnego umówienia, bez niczego i powiedział: przepraszam, można się zaszczepić? A oni powiedzieli: nie, dzisiaj nie, niech pan przyjdzie jutro, przyszedł jutro i się zaszczepi.
To jestem akurat w tej takiej dziwnej sytuacji, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jutro będzie ten dzień. A jak widzowie będą oglądać ten odcinek,
to ty już będziesz...
Już my wszyscy będziemy w tej sieci, szybkiej sieci.
Ja jeszcze mam jedno, ale mi przenieśli na wcześniej. I tym miłym akcentem zaczynamy nasz program. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku FOPy.
No dobrze, to możemy przejść już do konkretów. Tym konkretem jest nasz gość.
Znaczy, chodzi o to, żeby skończyć żarty o 5G.
Tak, bo one już nie są zabawne.
Nie są.
Wyobraź sobie, że za kilka
one nie
lat
były zabawne
ludzkość na sam... będzie oglądała ten program. Trafi zupełnym przypadkiem,
tak,
wiesz.
No Jezu.
Odkopią taśmę z tym programem.
I tak, o Jezu.
Zobaczą tych starych ludzi śmiejących się z...
Śmiejących się z pandemii, ho, 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 ho. Naszym gościem jest Grzegorz Mazur. Jak powiedzieliśmy w promosie, jedna z dwóch głów, tak, dwugłowy władca... Zły monarcha,
tak.
Weil Monarch.
Tak.
To za chwilę opowiesz, skąd się wzięła nazwa, ale najpierw Grzesiu, dzień dobry, witamy cię serdecznie.
Dzień dobry, na skromnych
progach. Po Kacprze Kwiatkowskim jesteś drugą osobą z zarządu ścisłego, tak, waszej firmy.
Bardzo
jest
miło.
Jakaś trzecia, którą można byłoby teraz zaprosić? Nie ma trzeciej już.
Nie.
A planujecie sobie...
Jakiś tajemniczy inwestor.
Tajemniczy inwestor na przykład.
Co, nie mogę o tym mówić teraz.
Bo jest tajemniczy, nie wolno o nim mówić.
Dokładnie.
Zrobimy to każdemu gościowi, to opowiedz, skąd się do cholery wziąłeś w tej branży i po co?
Skąd się wziąłem? Zawsze chciałem robić gry, więc to była prosta historia.
No, mój chłopak.
Ale tak jak wielu ludzi zaczęło dużo wcześniej, tak ja dosyć późno, bo dopiero na studiach zacząłem robić gry. Zawsze mnie interesowało planszówki, grałem sobie w planszówki, chciałem je robić, ale nigdy tego nie umiałem. Zawsze te gry były strasznie słabe, które robiłem samemu.
Myślałem, że były słabe te, w które grałeś i dlatego chciałeś zrobić lepsze.
One okazały się jednak lepsze niż myślałem. Ale tak, poszedłem na studia na programowanie, na informatykę, no i tam się okazało, że w końcu nauczyłem się narzędzi, które pozwalają robić gry. I okazało się, że tam też jest dużo innych fanów robienia gier, więc tam poznałem dużo ludzi, którzy chcieli to robić, więc powstało koło naukowe, przy którym się kręciłem, no i tak poznałem ludzi, którzy mnie jakoś tam wprowadzili w branżę i mogłem z nimi zacząć pracować już profesjonalnie. I tak poszło, więc to nie jest jakaś strasznie romantyczna historia.
Strasznie taka, bym powiedział, by the book, tak? Jak każdy sobie wyobraża, jak powinna wyglądać jego kariera w branży gier, no to pójdę na programowanie
dokładnie,
i będę programował.
I dokładnie.
No dobra, a
nuda.
Czy teraz twoim zdaniem potrzebne jest programowanie do tego, żeby wchodzić do branży gier?
Nie, absolutnie
w ogóle, nie. Sposób?
Nie. No przede wszystkim, no wiesz, bo kiedyś był taki mit, że gry robią programiści. Nawet w prasie było, że programiści stworzyli jakąś tam grę.
Zawsze pierwsze pytanie, jak mówisz, że robisz grę, to się mnie przynajmniej zawsze się pytają, to jesteś programistą? Ja za każdym razem mówię, nie jestem programistą.
Ale to się powoli zmienia, wydaje mi się. Już ludzie zaczynają kumać, że tam jest nie tylko programowanie. No i tak, nie trzeba programować. Nawet może całą grę zrobić bez programowania teraz. Mamy takie tule, mamy silniki, które pozwalają to zrobić.
To kto teraz robi gry?
Twórcy gier.
Artyści,
dokładnie. Prawda? Wszyscy tak naprawdę. Mhm. Interdyscyplinarny projekt. Więc
ale ten background, takie tło programistyczne, techniczne się bardzo przydaje.
Tak, znaczy zależy, co chcesz robić. Chociaż może tak, w każdym aspekcie tworzenia gier, jeżeli masz ten background techniczny, on pomaga. Tak? Ale nie jest niezbędny, absolutnie nie jest.
No ale oprócz tego jest jeszcze kwestia tutaj muzyczna, bo też grasz w zespole.
Tak, gram w zespole, dokładnie.
Krzysiu, musisz coś więcej niż tylko tak, nie. Ja wiem, że jesteś programistą i że ty prosisz, wiesz, zero-jedynkowe odpowiedzi, ale,
dobra,
ale
no właśnie,
bo rozwiń myśl, gram w zespole, bo ja cię w ogóle kojarzę.
Na jakim instrumencie grasz w zespole? Pytania dodatkowe.
Na nerwach.
No bo wiecie, jak to jest ze mną i z Kacprem. Kacper to jest ten, co mówi, a ja tylko myślę, więc...
To, ale prawda. Ja cię znam i wiem, że ty też dużo mówisz. To nie jest ta prawda, że ty nie jesteś... Właśnie w ogóle nie jesteś dla mnie typowym programistą, jak znam, a znam troszkę programistów.
Teraz nie wiem, czy mnie obrażasz, czy chwalisz.
Znaczy, to nie jest, to nie jest ani obrażanie, ani chwalenie, dlatego, no, że to by oznaczało, że bym obrażał lub chwalił pozostałych programistów, a nie chcę tego robić, bo bardzo szanuję wasz zawód. Bez was byłoby ciężko bardzo. Natomiast programiści mają pewien jakiś taki swój sznyt, że tak powiem. I jest jakiś taki archetyp, można powiedzieć.
No jest.
Nie pasujesz zupełnie, nie są rockersami zwykle, no dobra, wydzieranie to teraz są, bo teraz to
wszyscy teraz jak już nie są wydzieranie, to jest to dziwne.
Teraz to, więc... Tak, ale to się zmieniło.
No, niedawno.
Generalnie jak patrzyłem, wiesz, jakby obserwuję twoje życie, to nie prowadzisz takiego klasycznie, takiego programistycznego, nie masz takiego, mówię, sposobu bycia programisty. Właśnie taki bardziej, dlatego dziwi mnie, że mówisz, że ty nie jesteś tą gadającą osobą, bo raz, że na wszystkich wyjazdach zawsze żeście byli we dwóch.
Właśnie dlatego.
To widzisz, to się łączy.
Właśnie dlatego.
Byłeś tylko od pokazywania, tak?
Tak.
Gdzieś tam siedział z tyłu, tak?
Dokładnie.
W kapeluszu.
Grałem w grę.
Grzegorz jest znany.
Sterowałeś Kacprem.
Tak.
Znany z tego, że był zawsze w kapeluszu kowbojskim.
No, ale pan ten kapelusz ze sobą.
Przywiozłeś go?
Przywiozłem go.
To może po przerwie go użyjemy, co?
Po przerwie go użyjemy. Tak. Po przerwie Grzegorz będzie siedział w kapeluszu kowbojskim. Opowiedz w takim razie o początkach Wajlów. Kacper nam troszeczkę powiedział, ale ja bym bardzo chciał przede wszystkim usłyszeć jedną romantyczną historię o knajpie. To w Zbawiksie było?
Na Zbawiksie, tak.
Tam się zaczęło.
Na Zbawiksie się zaczęło.
Tak, tam się zaczęło.
Bo poznaliście się w Eleven Beatach.
Tak. No już sporo lat temu to było. 7-8 lat temu. Zrobiliśmy parę gier tam, dwie.
Nawet parę. Takie dosyć znane.
Tak.
This War of
Sleepwalkers
Mine.
Journey. Wracający żart. Tak, zrobiliśmy też This War of Mine, co nam otworzyło drzwi tak naprawdę, bo zaczęliśmy być bardziej znani, mogliśmy się chwalić, patrzcie, zrobiliśmy This War of Mine, tak? Bo jakby pomysł na to, żeby otworzyć firmę był od dawna, tylko potrzebowaliśmy dobrego momentu na to, a nie chcieliśmy robić takiego spontanu, tak jak wiele osób, że na hura, zwalniamy się, robimy grę i potem jakoś będzie. I ci ludzie często ginęli później. I musieli wrócić gdzieś tam do pracy, my chcieliśmy dosyć bezpieczny scenariusz tutaj obrać. Więc czekaliśmy na dobry moment. No i ten moment właśnie był po This War of Mine, więc zaczęliśmy szukać wydawców, inwestorów. No i tak trafiliśmy na jednego i na drugiego. Więc jak już odchodziliśmy z bitów, to właściwie już na gotowe, tak? Już mieliśmy właśnie bezpieczną sytuację, która nie pozwoliłaby nam tylko zrobić gry, ale studio. Jakby to też był plan, żeby nie tylko zrobić grę, ale zbudować po prostu firmę, która te gry będzie robiła. I nawet jeżeli ta gra pierwsza nie będzie sukcesem, no to żebyśmy przetrwali i mogli robić kolejne gry i się rozwijać. Więc tak się zaczęło. No i właśnie było to miejsce na Zbawiksie, gdzie pojechaliśmy kiedyś designować grę, gdzie tam dementuje, nie było tylko pite, nie tylko kawa, ale również inne rzeczy, które pomagają w designowaniu. I tak, spotykaliśmy się raz na miesiąc gdzieś tam w jakimś mieszkaniu, w knajpie i designowaliśmy wtedy jeszcze we czterech, bo jeszcze było dwóch kolegów z bitów, którzy później jednak wycofali się z pomysłu, a my jednak poszliśmy wtedy z Kacprem na 100% w to i...
No tak,
no i tak jesteśmy tutaj dzisiaj.
Kacper chyba nawet wspominał o tym, że pracodawca, czyli bity wówczas, ówczesny pracodawca, wiedział o tym, że
coś tam kombinujecie
na boku.
Tak, tam wiele osób to robiło w bitach.
W ogóle z tego, co wiem, to w większości tych firm, tych bardziej luźnych bym powiedział, nie ma absolutnie zakazu konkurencji, nie ma problemu z tym, żebyś po prostu robił
swoje.
No najlepszy przykład jest wasz art director, który jest art directorem z Hogów przecież, czyli Konrad Czernik, którego pozdrawiamy.
Dzielimy Konrada.
Bardzo serdecznie stąd, więc jakby i w Hogach, i w Wajlach, które zresztą zawsze były powiązane też. Możemy mówić o takich rzeczach, czy nie powinniśmy?
To dużo powiedziane powiązane. Po prostu mamy pewne wspólne osoby.
Mamy wspólne, znaczy mamy. Ja już nie mam.
Mieliśmy,
tak? Pewne punkty styczności i jakby tam zawsze była taka... Nawet w jakiś sposób ludzie byli do tego zachęcani, żeby robić też swoje rzeczy na boku. I więc to nie jest tak, że oni, wiesz... Tam...
Że to jest jakiś, wiesz, że tu robisz i tu nie możesz.
Tylko po prostu niektórym to przerastało się... przemieniało przerażało, się. Przerażało. Najpierw przerażało, potem przemieniało się właśnie we własne studia.
Tak, no w Bitach było wtedy, nie wiem jak jest teraz, bo już tam wiadomo parę lat nie pracuję, ale wtedy rzeczywiście było tak, że każdy mógł robić coś i więcej takich ludzi było, więcej zespołów czy znajomych, ja też wypuścić jakąś grę po godzinach zarabiania na tym kasy, jakby to było wszystko w porządku, więc my też to robiliśmy. Zresztą nawet rozmawialiśmy z Bitami, czy oni by nie chcieli tej gry w ogóle wydać, tak? Mhm. Więc takie rozmowy też były. Więc jakby to się rozwijało po godzinach, no i był dobry moment i uciekliśmy.
Co było największym problemem na początku? Wiesz, ja teraz rozkręcam firmę, chcę wiedzieć, czego się spodziewać.
Pewnie jeżeli rozkręcasz firmę, żeby robić gry, to się w pewnym momencie skapniesz, że prowadzenie firmy to nie jest robienie gry. Tak naprawdę,
to już
tak?
się skapnąłem.
Tak. No i to chyba to był największy, nie wiem czy szok, ale jakiś tam problem, tak, że rzeczywiście to tam trzeba ile rzeczy ogarnąć, o których nie ma się pojęcia, które mogą być nudne czy trudne. I warto o tym wiedzieć, no ale tego się dosyć szybko nauczyliśmy na szczęście, mieliśmy też dobrych partnerów, którzy nam pomogli z tym, jakby z tą częścią biznesową, więc też byliśmy w takim trochę kokonie, trochę nas otoczyli takim bezpieczeństwem i się dużo mogliśmy nauczyć, więc mieliśmy świetny start pod tym względem. To był problem, a druga trudność to było też złowienie fajnych ludzi, bo jednak jak zaczynasz studio i nie jesteś Tadeuszem, tak, i nie jesteś bardzo znany, to...
Mówię, że to też nie jest łatwe, jak się jest Tadeuszem, to nie oznacza, że od razu pchają ci się wszyscy...
Ale jest pewno łatwiej, tak? Znaczy,
nie ukrywam, że tak, tak to działa. Tak.
Większą masz widoczność, tak? My tej widoczności mimo wszystko mieliśmy bardzo mało, więc trudno było skłonić naprawdę dobrych ludzi, żeby dołączyli do studia, który nie ma nic. Mhm. Pierwszą rozmowę kwalifikacyjną przeprowadziliśmy w Arkadii, bo nawet biura nie mieliśmy, tak? I po prostu mieliśmy tam jakiś stolik w jakiejś kawiarni, tylko ludzie nam się zmieniali, tak szukaliśmy programisty. Zatrudniliśmy świetnego człowieka w ogóle, pozdrawiamy Wojtka, który jest z nami do dzisiaj.
Wojtek, pozdrawiamy Wojtka.
No, więc wtedy bardzo jest nam miło, że zaufał wtedy dwóm kolesiom, którzy siedzą w Arkadii i zatrudniają i mówią, że oj, tu jest prawdziwa firma i tak dalej. Tak no naprawdę jeszcze firmy nie było wtedy,
to
nie
trochę
było
trochę tego romantyzmu jest mimo wszystko w tej historii.
No. Właśnie wiesz, trzeba z niego wyciągnąć, pamiętaj, to programista, to nie jest tak, że powiesz mu, Grzesiu, to mówisz i on mówi. Nie, trzeba wiesz, ciągnąć za
A który z aspektów był takim najtrudniejszy na samym początku prowadzenia właśnie tego biznesu? To rozliczenia, nie wiem, kontakty z urzędami, ze skarbówką, co cię tak najbardziej jakby
odrzucało? Co cię najbardziej stresowało?
Co najbardziej stresowało? Nie, czy mimo wszystko chyba robienie gry najbardziej mnie stresowało. Najbardziej stresująca była ta zmiana myślenia, że jak jeszcze pracowałem w Bitach, to zawsze ktoś był nade mną. Jeżeli ja coś chrzanię, to ktoś przyjdzie i albo mnie pouczy, albo poprawi i ja nie jestem ostatnią odpowiedzialną osobą, a już tutaj byłem, tak? A więc wiedziałem, że okej, jeżeli ja jeszcze wtedy dużo programowałem, a właściwie tam z Wojtkiem całą grę zakodziliśmy pierwszą. Wiedziałem, że jeżeli ja czegoś nie dopilnuję, no to już nie ma nikogo poza mną, tak? Bo z Wojtkiem tego nie ogarniemy. I to był chyba największy stres.
Czyli ta odpowiedzialność taka, tak?
Tak.
Już za wszystko, kompletnie.
Tak, że już nie ma nikogo dalej. Więc nawet mieliśmy z Kacper na początku taki pomysł, że hej, słuchaj, to crunchujmy na początku we dwóch, żeby zróbmy jak najwięcej, jak zrobimy szybciej, no to potem będziemy mieli luzik, tak? Bo nie wiedzieliśmy też, czy w ogóle my potrafimy szacować dobrze pracę, czy my się wyrobimy z planem, czy to wszystko zadziała. Okazało się, że wyrobiliśmy tam haco do tygodnia, to w skali roku to jest świetnym wynikiem, więc to akurat dobrze było zaplanowane, no ale jednak ten stres day to day był dosyć duży w związku z tym, że jak, a może ja czegoś nie miałem zrobić, tak? I co wtedy?
No tak, no bo tutaj nie tylko programista, ale też producent i pewnie jeszcze wiele takich zawodów, które musisz wcisnąć jakby w jedną osobę, tak?
Właśnie producent, my wtedy jeszcze byliśmy, to jest chyba największy błąd, który popełniłem, wiele ludzi chyba go popełnia w branży gier, że myśmy myśleli, że nie, tacy ludzie jak producenci, jak jakiś hard, coś takiego jest w ogóle niepotrzebne, przecież ludzie sami to ogarną sobie, przecież umiemy robić gry, to wystarczy i ogarniemy, no i nauczyliśmy się. Jeszcze nie wtedy, bo te gry były małe, tak? Ale już po dwóch, trzech latach, jak już na przykład powstał Witchcraft, zauważyliśmy, że no po prostu to nie działa i trzeba tych...
Powyżej 30-40 osób tak, po prostu potrzebny jest ktoś, kto zaczyna
ogarniać
produkcję.
Te procesy są potrzebne, nie? Potrzebny jest ktoś właśnie, kto się skupi tylko na aspekcie produkcyjnym, a nie będzie dzielił obowiązków na przykład z programowaniem czy z designem, który wymaga też innego fokusu i tak naprawdę właśnie, bo producent ma trochę inny cel, a na przykład creative director ma inny cel. Jeżeli to jest ta sama osoba, no to masz schizofrenię, bo jakby w dwie zupełnie strony musisz celować i to jest trudne i nie zawsze dobrze wychodzi, więc...
No tak, no bo jeden jest od kreacji i od wymyślania, a drugi
jest od układania tego, żeby
przyjmowania tego, tak, jakby żeby... ściągania tak, po prostu na ziemię tego pierwszego, tak?
Tak, dokładnie. Mamy tu ma być jutro gotowe, więc nie możesz zrobić tego i tego i tego, tak?
Ale
więc...
gdybyśmy jeszcze dodali tam coś, albo zmienili coś.
No, więc to i tak nieźle działało, ale jednak wyszło, że nie, że trzeba to zrobić lepiej, tak? Więc nauczyliśmy trochę tego późno, ale na szczęście nie aż tak późno, żeby to jakoś strasznie bolało. Więc.
Bo mam w głowie taki obraz, że jak odpowiadasz za siebie albo tam powiedzmy za 3-4 osoby i już jest ten poziom stresu jakby wystarczająco dużo, duży, to co wtedy, kiedy nie wiem, odpowiadasz za zespół 50, 100 istnień, tak? Więc teraz no, wasza firma się pięknie rozwija, ale czy śpisz spokojnie, czy jednak gdzieś tam cię jakieś lęki, wiesz, napadają wieczorem?
Nie śpię spokojnie, nie śpię spokojnie od 5 lat, więc... ale to się zmienia trochę jakby powód stresu, no bo teraz jest z kolei rzeczywiście więcej osób, ale z drugiej strony nie pracuję już z większością z nich bezpośrednio, tak, no bo zbudowaliśmy jakieś tam procesy, jakieś tam struktury, żeby to działało. Też w miarę wcześniej się jakby ocknęliśmy, że to jest potrzebne i tego się po prostu nie da inaczej zrobić, więc mamy jakieś tam struktury, więc ja pracuję bardziej już z jakimiś tam leadami, headami u nas, no ale stres jest cały czas, no bo jakby czujemy się bezpiecznie, bo jest na przykład więcej projektów na raz, mamy więcej ludzi, więc więcej możemy zrobić, mamy już większą renomę, więc też projekty łatwiej jest zacząć nowe, łatwiej zdobyć jakieś deale wydawnicze, ale z drugiej strony z taką masą i też z większą liczbą projektów jest coraz więcej takiego stresu, że okej, teraz jest 3 razy więcej ludzi niż wcześniej, więc znowu trzeba dla nich robotę znaleźć.
No właśnie, to ja mam pytanie, dlaczego tyle projektów na raz? Dlaczego się na to zdecydowaliście, bo jednak generalnie jest taka opinia w branży, że to jest powszechna opinia, że nie powinno się łapać tych kilku srok za ogon i że firmy, które próbują to robić, zwykle źle na tym wychodzą.
Różnie.
I patrząc na różne firmy, gdzieś w tym widzę, no widzę, że to jest jednak prawda, tak? Zwłaszcza przy mniejszych teamach, mam zabrać paluchy, zabieram paluchy, zwłaszcza przy mniejszych teamach, które, no, u was jest teraz ile? Podstówkę już zaraz będzie.
Nie, 65 osób.
65, no to
na podstówkę.
No to podstówkę, no zaczyna się robić podstówkę. I macie ile? 3 projekty w tym momencie?
3.
No i właśnie...
Cztery właściwie. Jeden jest malutki, więc...
No dobra, tak. Wiesz, tak jak w innych firmach, nie będę pokazywał palcem, które też mają 4 projekty, tak? I 3 studia w całym kraju. Nie boicie się tego, że to jest ryzyko? Właśnie to łapanie tych tylu srok za ogon? Nie lepiej byłoby się skoncentrować na jednym? Czy to jest dywersyfikacja... ryzyka.
To jest między innymi dywersyfikacja ryzyka. Właśnie ja bym się bał i bałem się, jak mieliśmy jeden projekt, tak? Bo jeżeli on się utopi, po prostu się nie sprzeda, na nim gra, będzie świetna, ale po prostu nie trafimy w rynek, ktoś nas wyprzedzi, albo po prostu to nie zażre, bo pomyliliśmy się, nie wiem, w jakiejś ocenie marketingowej, no to wtedy mamy problem. Jeżeli nie mamy dużego zapasu gotówki, no to musimy wtedy szukać jakiegoś ratunku. A tu jeżeli mamy więcej projektów na raz, no to jeżeli nawet jeden nie wypali, no to mamy 2 albo 3 pozostałe i możemy nadal liczyć na to, że to się uda. Że tak maksymalizujemy prawdopodobieństwo tego, że trafimy. A dzięki temu, że jakby szukamy osób, które nam mogą prowadzić zespoły, więc one są tak naprawdę niezależne, no naprawdę są niezależne, więc to nie ma ryzyka tak, że te jakby projekty sobie szkodzą. Wręcz sobie pomagają, bo wymieniamy know-how. Czasem jak jest w jednym projekcie trudniej, no to część ludzi z innego projektu może pomóc. No jesteśmy też więksi, tak więc znowu, większy może więcej, więc mamy więcej kompetencji, bo też każda gra jest trochę inna, więc badamy trochę inne rynki, trochę inne jakieś technologie, uczymy się dużo szybciej dzięki temu, no i nie robimy tych gier bardzo długo wtedy, bo też taka rama jest przez nas ustalona, że nie chcemy robić gry dłużej niż 2 lata, więc chcemy po prostu robić więcej gier, więc no, możemy przetestować więcej pomysłów, więcej rzeczy sprawdzić i szybciej się, dużo szybciej się uczyć.
Ale na przykład, no, tak jak wiemy, Bluebird też tak działa, że to przynajmniej są 3 projekty, które są prowadzone jakby jednocześnie, tak? No bo tutaj załóżmy graficy skończyli swoją część, mogą być przerzuceni do kolejnej gry.
Tak, to jest w ogóle bardzo ważne, żeby zachowywać ciągłość zatrudnienia.
Tak, i ludzie cały czas pracują, tak? Mają co robić.
I to był nasz cel też, żeby ci ludzie jakby płynnie przepływali między projektami. W praktyce wyszła taka, że to nie działa. To jest dużo większe wyzwanie, no bo jeżeli powiedzmy są 2 projekty jakoś tak na zakładkę zrobione, że tu jest jakiś tam koniec projektu, to jest prototypowanie i potem ci ludzie przepływają, no to potem okej, w tym projekcie uznamy, potrzebujemy jeszcze jak 2 miesięcy, chcemy tę grę dopracować, a tu już się zaczęło, no to się robi dziura, tak, więc to też się okazało trudniejsze niż myśleliśmy, no ale jakoś staramy się te problemy rozwiązywać.
Czyli mamy 3-4 projekty na stole, czy wracacie do jakichś swoich poprzednich marek? Nie wiem, będzie coś
Crash Arena jest 2. Ja chciałem się spytać,
bardzo romantyczny sen mój.
Chcecie spytać o to Crash Arena, bo to był... Bo to jest w ogóle taka śmieszna historia dla mnie, w ogóle cała historia Wilów się troszeczkę na tym opiera, że robiliście grę, która była takim waszym dream projectem, taka wypieszczona w ogóle, trailery, nie trailery, cuda na kiju, wyszła i sflopowała jak mało co wtedy. Pamiętam, że wyście jeszcze tam mieli straszny problem, bo coś było na mobilkach, na
tak, był problem technologiczny.
Na iPadzie był problem iOS-ie, technologiczny, w związku z czym zdjęli was z featuringu, co jest najgorszą możliwą rzeczą dla tytułu, bo już się tam nie wraca chyba, z tego co pamiętam.
Nie zdjęli. Co więcej, Gambitious miał na tyle dobrą relację z Applem, że nie zdjęli. I nawet drugi raz nas wyfeaturowali.
A to mieliście dużego fuksa. I mimo tego jednak gra nie zażarła.
Nie zażarła, no to prawda.
Natomiast zupełnie przypadkiem z boku zażarło coś, co was właściwie chyba wtedy uratowało, prawda?
Nie uratowało, bo tego też byśmy przetrwali, ale nas wywindowało. Rzeczywiście i to jest jakby też największy bestseller so far, który mamy.
Mówimy oczywiście o The Insult Simulator zrobiony przez, właściwie głównie przez Mateusza, prawda?
Zaprogramowane przez Mateusza. Robiło to więcej osób, tak?
To były trzy osoby, no bo to było na Game Jamie.
Tak. Znaczy prototyp powstał na Game Jamie, sama gra potem powstawała już w studiu, na serio, tam chyba w pół roku, jeżeli dobrze pamiętam, powstała. No, był to pewien przypadek, ale właściwie cała historia naszego studia to są dobrze wykorzystane przypadki. My zawsze mieliśmy jakiś tam plan, że chcemy zrobić to, to i to, ale potem okazywało się, ale zaraz, tu jest taka okazja, więc dobra, zmieniamy plan i skorzystamy z tego. Więc Ouser był takim pierwszym właściwie przypadkiem, kiedy to zrobiliśmy, no i okazało się świetną decyzją, także w tą grę poszliśmy, bo ona się fajnie sprzedała, jest całkiem znana, więc mamy trochę fejmu z tego. No, więc to był przypadek, tak.
Jak poznałem moją lepszą połówkę, to ona już wtedy była zaznajomiona z Ouserem, wyobraź sobie, i mi opowiadała o tym, że próbowała zrobić tego achievementa 66 razy.
Z szatanem?
Użyć słowa szatan w tym nie udało się, to było jedyne czego nie zrobiła.
Tak, to były barbarzyńskie achievementy.
Więc... Barbarzyńskie, bo dodajmy, że gra Crash Your Enemies była o barbarzyńcach, więc tam motyw barbarzyński się pojawiał w Wailach przez całe lata bardzo mocno.
Tak jest. No dobrze, to co, to o wychowywaniu nastolatek, to pogadamy po przerwie?
Czy
jeszcze coś wyciśniemy w tej części programu?
Znaczy, ja bym już wyciskał przez nastolatków w przyszłej części.
No to tak uzupełniając, to jeżeli to internet nie kłamie, to zadałem pytanie, na czym gra Grzegorz, to tutaj jest gitara, jako ten instrument podstawowy i do tego jeszcze wokal na strunach gra, więc śpiewa.
Dokładnie to robię. No.
Także słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, jak śpiewa Grzegorz,
to się nie dowiecie w następnej części, za to dowiecie się tego, jakiego środka na pryszcze można używać,
ale
jak się jest młodym.
W drugiej części naszego spotkania dowiecie się, jak Grzegorz wygląda w kowbojskim kapeluszu. Prosimy nie regulować radioodbiorników i też telewizorów. Prosimy nie.
My naprawdę
regulować.
Tak źle wyglądamy.
To jest fopa. Mamy fopę wpisaną w nazwę, także wszystko
dobrze. Ilona Łebkowska.
Tak jest. Ilona Łebkowska, ale to pięknie.
Stary malutki.
Jestem, która część mojej twarzy przypomina?
Nie, to spytaj się Majczana. Majczan, która część?
Co miałeś na myśli? Włosy, fryzura, nie wiem, twarz, brwi, zalotne spojrzenie.
Pomidor.
Pozdrawiamy panią Ilonę.
Zawstydziliśmy go.
Szanujemy.
Człowiek kapelusz, Grzegorz Mazur. Grzegorz, człowiek kapelusz Mazur.
Miło mi podobnie.
Teraz to jest okapeluszowana jedna z dwóch głów.
Właśnie o to chodzi. To jest jakby kultowa część.
Chcieliśmy zaprezentować kultową część Grzesia. To jest kultowy kapelusz Grześka, którego naprawdę... On jest rozpoznawalny... Globalnie można powiedzieć.
Tak. Teraz. I on ma też historię game devową, bo on się wziął z targów. Bo nasze pierwsze wajlowe targi to były w Teksasie, no i będąc w Teksasie nie kupić kapelusza, no to wiesz, to tak jak nie być w Teksasie.
A widzisz, i stąd się wziął kapelusz, tak?
Dokładnie.
To pojechałeś od razu w taki, bym powiedział, mocno taki... No taki rockerski, taki
paspas. Ale co, redneckowy?
Jesteśmy.
Redneckowy?
Nie, właśnie on nie jest redneckowy.
Nie, jest bardzo przyzwoity.
On jest bardzo dziwny. Tak robi wrażenie, dobra, nieważne. Robi wrażenie kapelusza z trasy takiego, mocno z trasy. Ale też z drugiej strony on już długo z tobą bardzo jeździ. Tak. Gdzie myśmy ostatnio byli? Byliśmy na historii Wailów, byliśmy na Crash Your Enemies i byliśmy na tym, jak się udało przypadkiem.
Ja zmierzam jakby w stronę, wiesz, growing up cały czas.
Dobrze, to jedziemy.
Ale wiesz, ten rozwój firmy również ma.
Growing gandzias, potem growing up.
Wiesz, ma też
kurczę.
Tutaj, jakby dobra. To się wszystko spina, tak? Stąd, to jest kolejny krok.
Stąd się bierze właśnie, tak, to wynika właściwie z tego, o czym żeśmy gadali. Mieliście ten sukces i co dalej?
Sukces Ouser.
Mówię o Ouserze, tak.
Mhm. Później Witcraft, on potem powstał był w trakcie, już był, właściwie też.
I to już było planowane, to jest tak zwane dziecko planowane, tak?
Dziecko planowane, choć też nie do końca tak naprawdę, bo o tym też może wielu osób nie wie, ale to my tak naprawdę dewelopowaliśmy też trochę inną grę w trakcie, prototypowaliśmy, no i tam prototyp nie wyszedł, tak każdy prototyp ma prawo nie wyjść, tak? Ale Witcraft też nie był tak naprawdę do końca planowany, ponieważ pomysł na Witcrafta w ogóle nie był nasz tak naprawdę, tylko przyszedł do Devolvera. Devolver, oni jakby mieli dużo know-howu o tym, jak działa rynek marihuany w Stanach i wiedzieli, że to jest fajny moment, żeby to opisać w grze komputerowej, no bo to jest dużo jakby debaty publicznej na tym, na ten temat, prawo w Stanach się zmienia, więc chcieli zrobić o tym grę, no i szukali studia, które by się tego podjęło, które by zrobiło grę.
To był work for hire troszeczkę taki.
Nie do końca, nie. To nie
znaczy,
był work
wiadomo,
for hire,
no bo znajomość, prywatne znajomości z Devolverem, to wiadomo, że to jest troszeczkę więcej niż work for hire, ale jednak było to takie, że oni szukali kogoś konkretnie, kto im zrobi grę.
Tak, oni mi po prostu mieli hasło. Gra o przemyśle marihuany, tak? Czy możecie coś wymyślić na ten temat? No to my usiedliśmy, przygotowaliśmy pitcha, zastanowiliśmy, jak to zrobić, jak zrobić z tego grę ekonomiczną. I no i tak poszło. Więc jakby to też nie było planowane tak naprawdę dziecko. To właśnie była jedna z tych okazji, które my wykorzystaliśmy, że okej, oni tego szukają, a jak wydawca mówi, że coś może zażreć, no to my im ufamy wtedy, szczególnie Devolverowi. Mhm. A szczególnie, że też chcieliśmy bardzo z nimi w końcu jakąś grę zrobić, a więc to był trochę dla nas wymarzony deal, no i poszliśmy w to. Więc to też nie było do końca planowane.
Jeszcze tam zaczęła też odgrywać rolę pewnego rodzaju misja, która szła za tą grą, bo pamiętam jakby z tych wszelkich materiałów, które promowały Witcrafta, to właśnie bardzo duży nacisk był postawiony generalnie na debatę, czy legalizować, czy nie, jakie plusy, jakie minusy, co się z czym wiąże. Tak. To też jakby był jeden z tych takich elementów, który Devolvera przekonał.
Tak, oni jakby bardzo mi się podobał ten pomysł tego, że my chcemy właśnie pokazać różne aspekty i w ogóle jakby też zdemaskować trochę ten temat, bo jakby tam jest dużo takiej debaty, czy to jest etyczne, żeby to zioło było, czy nie. A tak naprawdę tam chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. To jest biznes, tak? Więc chcieliśmy pokazać, że to jest biznes, że tam po prostu ludzie zarabiają i to jest tylko i wyłącznie rozmowa o jakichś tam aspektach ekonomicznych, a nie o tym, czy to jest moralne, czy nie tak naprawdę. Więc jakby to chcieliśmy pokazać w grze i też nie mówić, że zioło jest dobre, czy złe, tylko jest tym, czym jest, tak?
Jest
są inne używki, dokładnie, są inne używki, które wyglądają w taki inny sposób, są tak i tak uregulowane, a w porównaniu do tego marihuana wygląda tak i tak. Więc jakby tu był aspekt taki, może nie edukacyjny, to jest złe słowo, ale informujący i też jakby skłaniający do myślenia, jakby o to chodziło.
Ale no jak można robić grę o czymś, czego się nigdy w życiu nie używało?
Wiesz, no, możesz robić grę o zabijaniu ludzi, nie zabijaniu ludzi.
Kurczę, dobry argument. Dobry argument. Bardzo ładnie, żeś to odbił, to muszę ci powiedzieć. Moja prowokacja nieudana zupełnie. Natomiast
wielokrotnie to pytanie słyszałem, więc. Bo oczywiście nigdy nie próbowałem marihuany, więc skąd mógłbym
wiedzieć?
No,
dokładnie. Jak każdy z nas, czy właściwie jak nikt z nas. Natomiast sama gra. No nie okazała się sukcesem mimo wszystko, prawda?
Niewystarczającym, mierzyliśmy
znaczy,
wyżej.
Wydawało wam się, że ona zażre bardziej, zwłaszcza tak. Na moment, zwłaszcza na to, że Devolver jakby sam do was z tym przyszedł właśnie, to co żeś powiedział. Jakie były tego powody przede wszystkim?
Było kilka powodów. Mieliśmy problemy marketingowe, bo wielu, nie wiem, youtuberów czy streamerów odmówiło współpracy, bo dostali dosłownie szantaże od swoich sponsorów, że jeszcze raz tam wyimitujecie filmik, to przestajemy sponsorować. Facebook zablokował w pewnym momencie reklamy, YouTube zdemonetyzował wideo na jakiś czas.
Czyli jest to najbardziej liberalne firmy, wydawać by się.
Tak, to jest najśmieszniejsze.
Tak, więc to był problem, ale...
Ale nie udało się na tym zrobić jakiegoś bazu dodatkowego? Próbowaliście przynajmniej?
Szczerze mówiąc, już dokładnie nie pamiętam, ale był jakiś pomysł z Devolverem, z Mike'em z Devolvera kombinowaliśmy, żeby zrobić z tego jakąś tam większą burzę, ale nic z tego nie wyszło, z tego co to pamiętam.
Szkoda, ale widzę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo od uprawiania gantki przeszliście do uprawiania młodzieży, tak?
Tak.
Czyli jakbyśmy to ładnie napisali, od symulatora hodowcy marihuany do symulatora hodowcy
dzieci.
Nastolatka.
Skąd ten pomysł? To też może być kontrowersyjnie.
Bo poczekaj.
Może to wzbudzić kontrowersję.
Nie tylko nie zabijacie, znaczy nie zabijacie, nie palicie, ale też nie macie dzieci w wieku nastoletnim. Znaczy dopiero
niektórzy
teraz...
już mają. Mamy parę osób starszych, dojrzałych w pracy,
Kasper,
które mają
dopiero
starszych.
Będzie debiutował jako ojciec.
Kryczmara to nie liczyłbym dla nastolatki, chociaż no dobra, Kornelia już powoli tak, ale Ale Kacprowi to się dopiero zdaje się, że rodzi jakoś teraz. No,
lada dzień, być może w tej sekundzie.
Właśnie, właśnie w tej chwili może być, tak, tak. Że tak, to mówił właśnie. Że. Więc do tej nastoletniości jeszcze troszkę. Mhm. Skąd taki pomysł znów? Skąd pomysł na grę o nastolatkach?
I to jest kolejny przykład tego, że...
Kolejna okazja.
To, dokładnie, to jest kolejna świetna okazja, tego też nie szukaliśmy.
Pytanie z tezą, bo wiedziałem, że to jest okazja. Tym razem okazja jest z Chin.
Tak, 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 bo to jest też kolejna rzecz, którą w pewnym momencie jakby ustaliliśmy, że chcemy badać różne rynki. Mhm. I przede wszystkim Chiny są dla nas bardzo interesujące, bo to jest ogromny rynek.
Da.
A z drugiej strony jest tam bardzo trudno wejść. Więc jeżeli my się przebijemy tam jakoś, no to będzie dobrze. Tak? Mhm. I wiadomo, że tam się nie da wejść właściwie samemu, tylko trzeba z jakimś partnerem. Więc pomysł był taki, że musimy jakoś dotrzeć do tych wydawców. Próbowaliśmy mailowo jakoś tam rozmawiać, nic z tego fajnego nie wyszło. Bo nawet pomysł, żeby zrobić chińskiego usera, ale okazało się, że to jest jednak trochę trudniejsze. Chociaż językowo być może by się udało. No ale jakby skończyło się na tym, że były targi China Joy, jeżeli dobrze pamiętam, na które po prostu stwierdziliśmy, że musimy pojechać. Więc ja akurat nie mogłem, więc pierwszy raz nie pojechałem.
Pozdrawiamy Damiana Leśkowiaka.
Tak, pierwszy raz nie mogliśmy pojechać we dwóch, bo ja tam jakiś miałem festiwal metalowy, na który pojechałem.
Czyli jednak czasami ta muzyka się przebija i wygrywa.
Nie, u mnie bardzo mocno jednak, ale tak, ja pojechałem na festiwal, a Kacper wtedy pojechał jako nasz reprezentant na te targi. Jakby za zadanie miał takie, żeby po prostu spotykać się z jak największą liczbą wydawców i mówić, patrzcie, jesteśmy wajle, umiemy to, to i to, zróbmy coś razem, tak? I nasz pomysł był taki, żeby na przykład brać chińskie gry i je adaptować na zachodni rynek, albo odwrotnie, brać zachodnie gry i adaptować na chiński rynek.
Mm-hmm. Conqueror's Blade.
Na przykład.
Na przykład.
Na przykład. Genshin Impact.
Genshin Impact, na przykład.
No, z tego wyjazdu bezpośrednio nic nie wynikło.
To wyście zrobili Genshin Impact?
Przepraszam. Na przykład.
Musiałem zrobić na przykład.
Na przykład nie, ale...
Blade?
Dobra, z wyjazdu nic nie wyszło,
tego,
ale...
Znaczy bezpośrednio nic nie wyszło, no bo tam się nic nie miało ugrać, ale ileś tych jakby wizytów wymieniliśmy. No i jakiś czas później wydawca Coconut Island właśnie z Chin odezwał się. Słuchajcie, mam taki pomysł. Mamy bestsellerową grę, która się nazywa Chinese Parents. Czy to się nazywa jakoś tam po chińsku, tak? Po angielsku, bo Chinese Parents. Która się sprzedała niesamowicie dobrze, tam jakieś miliony sztuk. Chcielibyśmy zrobić zachodnią adaptację, jakby coś inspirowanego tym, na tym pomyśle, ale na zachód. No bo jakby Chinese Parents to była gra bardzo mocno osadzona w kulturze chińskiej, tam jest dużo różnych zwyczajów chińskich, które są totalnie niezrozumiałe dla nas i też wizualnie ta gra nie była do końca atrakcyjna jakby z punktu widzenia zachodniego odbiorcy, więc tam ta gra bezpośrednio by pewnie nie zażarła, chociaż wiem, że też miała swoją popularność na zachodzie, jak już zrobili tą angielską lokalizację, ale pomysł był taki, żeby zrobić coś podobnego, inspirowanego tylko na zachód. No to my na to spojrzeliśmy, kurczę, pograliśmy w to, gra jest zaskakująco świetna, tak? Bardzo nam się podobała. To jest gra o dorastaniu, tak? To jest taki symulator wbrew tytułowi, bo to nie jest symulator rodziców, tylko symulator dziecka, tak? Że jesteś dzieckiem, które się rodzi rodzicom i musisz dotrwać do dorosłości, tak? I balansować pomiędzy jakby wymaganiami rodziców, wymaganiami edukacji, a swoimi własnymi potrzebami, rozrywką, odpoczynkiem, podążaniem za przyjaźniami, jakimiś zabawami i tak dalej. To była strasznie fajna gra i dużo jakby takich miała takich przemyśleń, że okej, to może teraz mogę własne życie przeżyć lepiej, albo co by było, gdybym zrobił to, to i to, czego nie zrobiłem w swoim życiu, więc jakby dawała do myślenia. Strasznie nam się spodobało, więc powiedzieliśmy, chcemy to zrobić, więc zrobiliśmy pitcha, przygotowaliśmy jakieś tam mock-upy, pomysły, im się spodobało to, co my przygotowaliśmy, no i podpisaliśmy deala na to i robimy tą grę.
I teraz wiesz, być może pomysłem na feature jest twoja największa wtopa, jakbyście mogli jeszcze tam wpleść to.
Bo to jest tak, bo niestety kończy nam się czas, w związku z czym musimy teraz wpleść w ten program twoją największą fopę, więc teraz to zrobimy.
A potem chcielibyśmy zobaczyć ją w waszej grze.
A ja bym chciał się jeszcze dowiedzieć, kiedy zobaczymy grę?
W połowie roku najprawdopodobniej, jeszcze nie mamy...
Tego?
Tak. Ona jest praktycznie skończona.
To są szybkie chłopaki.
Ona jest praktycznie skończona.
Taki element jakby życiorysu, który chciałbyś poprawić.
Poprawić?
Jest do zrobienia, wiesz, albo przeżyć jeszcze raz, żeby wyprostować pewne błędy, czyli fopa. No.
Ciekaw jestem, czy uda mi się popełnić te same błędy, które popełniłem w moim prawdziwym życiu. Jedziesz ze swoją fopą największą życiową.
Dobra, moje ulubione fopy to są znowu te, których nie mogę powiedzieć, bo one się jakby kręcą wokół tego, że wysłałem wiadomość wrażliwą nie do tej osoby, co trzeba. Na przykład myślałem, że piszę do dziewczyny ówczesnej, napisałem do chłopaków z pracy i to było dosyć zabawne.
Oj, ale taką wiadomość, taką zupełnie, tak najbardziej taką dla dziewczyny? Mm.
Poznałem po dziwnych emotikonkach, których ona nigdy nie wysyłała, że to jest coś nie tak.
Uuuu, bo.
Ale mam jeszcze drugą,
ale jedziesz. To już jest dobre 4 na 5. No to wystarcza.
Boję się, że tam będzie gorsze, ale z kolei mogę wejść w szczegóły. To było związane z Witcraftem, tak? Bo ja jeszcze na początku w Wiley pracowałem jako programista głównie, a potem odchodziłem bardziej już w zarządzanie i tak dalej, ale w Witcrafcie był taki moment pod koniec, gdzie trzeba było trochę wspomóc dev team. Parę rzeczy myślałem, żeby zaprogramować i ostatnia rzecz, jaka była, właśnie dlatego między innymi, tam był jakiś problem z jakimś blendowaniem dymu przy tym ziole, coś takiego i ja powiedziałem chłopakom, ej, słuchajcie, ja to zrobię listy dym, taki świetny dym. Zobaczycie, jak dobre. A w głowie miałem, ale wam pokażę, jak się robi gry teraz. Nie? Przypomnę wam, jak się robi gry. No i minął jeden dzień, drugi, trzeci.
Nie dowodzisz dymu, tak?
Przepraszam, nie umiem tego zrobić jednak. No i od tej chwili nie robię tego, czyli jakby...
Nie robisz dymów więcej.
Nie pomagam w developmentie i nie programuję już.
W ten sposób Grze się
Grzegorz
przestał...
Mazur nie robi
Grzegorz Mazur przestał robić dymy w ten sposób. Tak, słuchaj, tak. Dziękujemy ci serdecznie.
Nie, no, dzięki wielkie.
To chyba pierwszy gość, który już tak naprawdę zasłużył na solidne 5 na 5.
To jest dobre. Nie, tam jeszcze było parę tam takich.
Nie, 5 na 5 to jest ideał.
Ale to jest tak połączenie z tych dwóch failów połączonych nadchodzi kapitan fail, więc dziękujemy ci bardzo, Grzesiu, to było doskonałe.
Tak ja jest.
Ty to, ty jesteś, przepraszam, ty też jesteś wielkim failem. Zapomnieliśmy o tobie, Majczan.
Dziękuję.
No, czy mamy teraz jakieś reklamy,
dobra,
które powinniśmy zapowiedzieć?
Dobra w pracy, podstawa. I to jest ten moment, kiedy w studiu Polsat Games zostajemy we dwójkę, zostaje nasza dwójka, nasz duet. To jest ten moment, kiedy możemy się wygadać.
Tak intymnie się robi.
Możemy poopowiadać o tych grach, które gdzieś tam nas złapały za serducho w ostatnim czasie. A taką grą, która złapała za serducho nie tylko nas, jak mniemam, ale również większą liczbę, czy to recenzentów, czy graczy, to był Resident Evil 8.
Ta gra jest śliczna, jest to jedna z najładniejszych gier, jakie w ogóle zrobiono ever. Kiedykolwiek.
Ale brzydka w tym sensie jakby takiej przemocy
Ilono,
i takiej dosłowności.
Jesteś. Ta, bo ona jest turpistyczna, jest piękna, bo to jest turpizm. To jest turpizm, czyli turpizm to jest taki kierunek w sztuce, który sławi brzydotę i jest pochwałą brzydoty. I na przykład nie zgadzam się, że pani Dimitrescu, Lady Dimitrescu jest turpistyczna. Ona nie jest turpistyczna.
Ona jest śliczna.
Ona jest śliczna.
Ona jest wielka przede wszystkim. Ponad 3 metry, jak się doliczyli fani.
Bogi.
To jest w ogóle taki jeden z elementów dyskusji, który towarzyszył materiałom zwiastującym premierę tej gry.
Ona jest intrygująca, jest ciekawa, jest ładna, tak? W sensie ten model jest ładny, to jest... A jeszcze do tego jest body positive, więc mi się to podoba. Tak totalnie body positive, bo jest jeszcze chyba 3 metry, więc w ogóle...
Tak. Resident 8, no wróćmy. W wiosce, no mówimy, akcja...
Cały czas jestem na temacie.
Ale ty się za bardzo rozmarzyłeś jednak o tej Lady Dimitrescu.
Bo to jest jedyny powód, dla którego ja chcę zagrać w tę grę. Dla tych pazurów zobaczyć, tak.
A inna postać, czy inne wątki tej
Tam
historii?
Są jakieś inne postacie?
Są inne postacie.
A to nie
są
gra się Lady Dimitrescu?
Nie, to prawda. Są córki, ale one są faktycznie troszkę bardziej odrażające.
One są takimi tymi wampirami, takimi, co na co dzień bardziej się z nimi klepiesz. Tam,
tak jest. No masz przepiękną grafikę, faktycznie jakby tutaj nie ma żadnych
RTX
wątpliwości.
Mocno.
Każda lokacja jest wspaniale zaprojektowana. Tyle detali, które tam się pojawiają w tej grze, jeżeli chodzi o sferę wizualną, to możesz karmić oczy.
Wyszło dobrze. Oceny średnie chyba powyżej 9,
tam,
nie?
Tam... Wiesz, zaczyna się od 80 w górę, od bo wiadomo, 80 że zawsze w górę. Są jakieś skrajności, tak? Ale myślę, że 85 do 90 to jest taka średnia.
Kolega Walkiewicz już wyplatynował.
No, jako jeden z pierwszych 10 chyba
Pierwszych 10 osób na świecie w ogóle, tak? Pozdrawiamy cię, Michał. Niezmiennie jesteś wariatem.
Tak jest, ale czego nie ma? Nie ma na przykład polskiej wersji językowej.
Nie ma polskiej wersji językowej, bo się nie kalkulowało
najwyraźniej. Ale w zeszłej części się kalkulowało.
A teraz nie ma it.
Czyli jest mniej rezydenta fanów w
Polsce. Jest mniej rezydenta
Monster Huntera w Polsce fanów? Chcesz to powiedzieć?
Tak, właśnie tak chcę powiedzieć, że Village jest mniej popularny niż cokolwiek było w 7.
No ale dobrze, mamy perspektywę z pierwszej osoby, mamy krwawą jatkę, nie strzelamy do zombiaków, tylko strzelamy do wampirów między innymi. Co tam jeszcze mamy? Mamy crafting, mamy sprzedawcę, dlatego wiele osób jakby porównuje tę 8. część do 4. części, jeżeli chodzi na przykład o tego sprzedawcę.
Bo ona w ogóle tak bardzo mocno śmierdzi 4.
Tak.
Przez ten village też.
Ten village,
no.
Dokładnie.
No bo 4. też była w village'u. Radziu, musimy kończyć niestety.
I zaczyna się od tego, że dziecko trzymasz na rękę.
Już myślałem, że trzymasz Lady Dimitrescu.
Lady Dimitrescu potem cię trzyma.
Znaczy, że ona cię trzyma tutaj. Tak
buja po prostu. Buju, jak to wiesz, mama.
Dobrze, okay. Dobrze.
My jak oceniamy?
Słuchaj,
ja mogę powiedzieć, że
ty
tak,
na, ty na 10, tak? Radziu daje 10, ja jeszcze nie grałem.
Spędziłem około 20 godzin z tą grą, o dziwo, bo podobno pierwszy let's play przechodzi 10 godzin, wystarczy, ale ja tam, wiesz, chodzę, patrzę.
Marnujesz czas, jednym słowem.
Idę, że ściany i napawam się widokami, więc około 20 godzin faktycznie mi pykło już.
Słuchaj, czekam, muszę sobie ją zakupić lub też znaleźć do niej jakiś dostęp inny.
Czyli ale pożyczyć na przykład.
Nie, skończy się kupnem, bo chcę kupić na peceta i ten i RTX-a sobie tam poużywać.
I 5 minut dla 5G.
5 minut dla 5G. Tak dzisiaj jest. Sobie pogramy w Dishonored 2, ponieważ jestem mega fanem tej gry.
Jest to taka leciwa już produkcja.
Ale właśnie weszła na Game Passa, w związku z czym mamy możliwość znowu w nią zagrać. Nie to, żebym miał ją zainstalowaną od 4 lat na PC-cie i cały czas bym do niej wracał. Tak jest. Mhm. Dobra, nie 2, teraz mam Death of the
Ale teraz sobie po prostu wracasz w wersji na smartfonie. Będziemy mogli sprawdzić, jak to działa. Game Pass to jest jeden z tych serwisów, który faktycznie pozwala nam przetestować te gry i wrócić do tych gier, które gdzieś tam nas jarały w pewnym momencie życia. Dishonored to jest taka seria, która zdecydowanie i ciebie, i mnie jara.
Jara, zwłaszcza, że w tym roku wychodzi Deathloop, czyli kolejna gra Arkane Studios, która jest moim najbardziej ukochanym studiem robiącym giereczki na świecie i bardzo bym chciał tym kiedyś. Znaczy nie, już nie, teraz nie chciał tam kiedyś pracować, bo teraz to mam własne, więc nie mogę chcieć gdzieś kiedyś pracować, już nigdy więcej.
Ale mógłbyś coś dla nich zrobić.
Ale chciałbym z nimi robić grę na przykład, móc dla nich coś zrobić.
Gra, która się świetnie broniła, która mówiliśmy przy okazji Residenta o tych wysokich ocenach i Dishonored 2 również, czyli kontynuacja, to też jest gra, która zdobyła no, sporo serc i tych głosów, bo do dzisiaj to ma ponad 90%, jeżeli chodzi, wiesz, o
bo ona niezmiennie jest tej bardzo, bardzo dobra.
O co chodzi w tej grze? Powiedz ty mi.
Znaczy, to jest gra o Jezus, to ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę scenariusz jest niesamowicie skomplikowany. Jest to historia z tak zwanego gatunku płaszcza i szpady, gdzie są intrygi dworskie, przejmowanie władzy w wymyślonych królestwach. Cuda na kiju, jednym słowem. Tam się dzieje dużo bardzo ciekawych rzeczy, tak scenariuszowa. A generalnie jest to gra skradankowa, w której wcielamy się w rolę albo Emily Coldwyn, czyli córki bohatera gry poprzedniej, pierwszej części. Tak, czyli Corvo Atano on się nazywa. Albo w Corvo Atano rzeczonego właśnie, można sobie wybrać. Jak widzicie, zacząłem tutaj teraz tym razem Corvo, bo Emily już grę skończyłem 2 razy. Bo jak każda z tych z gier Arkane, tę grę... Każdą z gier Arkane można skończyć kilka razy i za każdym razem można się spodziewać innych wyników. I nie inaczej jest też w tym przypadku, bo tutaj w zależności od tego, czy będziemy agresywni, czy nieagresywni, czy będziemy zabijać, czy nie będziemy zabijać, czy nas ktoś zobaczy, czy nas nie zobaczy, czy zrobimy takie obiektywy, czy takie obiektywy. Tutaj to, co widzicie na początku, to już na samym starcie jest wybór, czy można tam złego zabić, albo go wydusić. W zależności od tego, czy go zabijemy, czy wydusimy, to inaczej się troszeczkę rozwinie akcja.
To później ma wpływ na całą historię.
I ma to wpływ na wątki poboczne, ma wpływ na zakończenie. No, pod tym względem ta gra jest absolutnie niesamowita.
Mi się bardzo podoba w tej grze, wiesz, to połączenie i granie tymi elementami steampunka, to takie, wiesz...
No ona jest mocno, to jest właściwie taki bardziej Victorian punk niż steampunk, bym powiedział, jeżeli miałbym się doszukiwać. Zwłaszcza, że ta gra jest jednak bardziej osadzona w magii niż w technologii. Jest technologia oczywiście, zresztą no, cały jeden level jest poświęcony technologii. Słynny level to się nazywa Clockwork Mansion, czyli zegar jak, nakręcane domostwo, nie wiem jak to powiedzieć, coś takiego. Generalnie jest to cały budynek jest jakby gigantyczną takim puzzlem, który się cały czas zmienia, jak przesunie wajchę, to się w ogóle cały potrafi konfiguracja pomieszczenia zmienić. A w grze po połowie, też znowu, zależy od tego, jak będziemy chcieli grać, bo w grę można grać nieprawdopodobnie akcyjnie, że tak powiem, akcyjniacko. Mhm. Można też w nią grać całkowicie stealth, tak? Gdzie się w ogóle nie pokazujemy przeciwnikom. Jest nawet opcja grania w ogóle bez mocy.
I można przejść tylko i właśnie... nie eliminując nikogo.
Tak, ghost. To jest w ogóle jakby podstawa w każdej części, to tak było.
Tak
tutaj shoutout dla 5G ładuje się tak samo szybko, jak się ładuje na PC-cie. Prawie tak samo szybko, jak na PC-cie z dobrym dyskiem SSD. W ogóle gry Arkane to są znane z tego i w ogóle gry Bethesdy, nie wiem czy zauważyliście, w ogóle gry Bethesdy, ten cały engine, którego oni używają i Void i id, One są niesamowicie szybkie, jeżeli chodzi o ładowanie się w ogóle. Te gry się odpalają od tak i tutaj jest to samo.
Tadziu, musisz niestety odłożyć zabawki.
Dobrze.
Ale to nie znaczy, że nie będziesz mógł wrócić, wiesz, do tej gry, do Dishonored 2, przypominamy, po zakończeniu programu. Na razie pięknie dziękujemy za spotkanie, za tydzień też wam uciekniemy.
Dziękujemy wam serdecznie.
Tadeusz Zieliński.
Sprytny, Radosław Nałęcz.
Widzimy się za tydzień w programie FOPA. Do zobaczenia.
Ściskamy.